A więc dzisiaj będziemy mówić z listu do Efezjan. Tytuł jest bardzo ciekawy. Chciałbym was się zapytać, czy wiecie tak naprawdę, według listu do Efezjan 6:11-18, z ilu elementów składa się zbroja Boża? Czy ktoś wie?
14.
O kurczę, dużo.
6.
1,
2. No, czy ktoś wie? Czy ktoś zna odpowiedź, dobrą odpowiedź? Czy ktoś zna? Wynagrodzę plackiem.
5.
Czy ktoś wie? I to 7 jest. I to 7 jest najlepszą odpowiedzią. A więc masz u mnie placka za to, co powiedziałaś, ponieważ składa się z 7 elementów, jest 6 zapisanych. Ale 7 element jest jeden z najważniejszych elementów. I chciałbym najpierw z wami przeczytać wspólnie fragment listu do Efezjan 6:11-19 napisałem sobie. I przeczytajmy razem. I Paweł mówi o tym, o walce duchowej. Mówi, że walkę duchową toczymy. Dlaczego walkę duchową toczymy? Przecież to nie jest nasz konflikt. To, że po prostu miało miejsce kiedyś po prostu rozerwanie czy podział w królestwie w niebiosach. To nie był nasz konflikt. Ale my w tym konflikcie znaleźliśmy się dlatego, że żyjemy na świecie. I na tym świecie jest ten konflikt. Konflikt jest... Dlaczego? Dlatego, że na początku Bóg powiedział, gdzie był Adam, gdzie była Ewa i gdzie był szatan, że będzie nieprzyjaźń między twoim potomstwem, czyli potomstwem węża i potomstwem niewiasty. Będzie przyjaźń. I od tego momentu zaczął się konflikt. Ponieważ diabeł wystąpił przeciwko Bogu w ogrodzie Eden. Ale przeczytajmy o tej walce duchowej na początku. Paweł mówi wyraźnie, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, czyli można powiedzieć, z ludźmi boju nie toczymy. Nie bijemy się z ludźmi, żeby wygrać jakąś bitwę, bo to nie chodzi o tą bitwę, to jest bitwa duchowa. Lecz bój toczymy z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. To jest werset głównym naszego tematu. Zbroja Boża. I jak ja powiedziałem, jest 7 elementów tej Bożej zbroi. I w tym wywodzie dzisiejszym będziemy przede wszystkim... Mamy 3 pytania, na które musimy znaleźć odpowiedź. Po co nam Bóg daje zbroję? Drugie pytanie. Dlaczego Boża zbroja w wielu przypadkach nie jest u świętych, czyli u chrześcijan, kompletna? I trzeci pytanie, jakie są skutki braku tej zbroi? Jak już wspomniałem, czy chcemy, czy nie chcemy. Jesteśmy zaangażowani w konflikt ze złem. Ten konflikt trwa. Rodzisz się, nie wiesz o niczym i czujesz, że jest napięcie na świecie. Jest duchowe napięcie. Ponieważ zło chce przezwyciężyć dobro. Zło ma tą inicjatywę, żeby przezwyciężać dobro. Co prawda, to mu się nie uda, ponieważ Bóg już zaplanował koniec ze złem i do tego dąży. Zwycięstwo zostało zapewnione poprzez śmierć Chrystusa na krzyżu. Ta bitwa należy do Pana. To nie my dowodzimy w tej bitwie, to nie my wygrywamy walki, ale ta bitwa jest Pana, nie nasza. My tylko w niej bierzemy udział. Bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to nie jest nasza bitwa. Bitwa jest Pana. I jest powiedziane, że Pan Jezus rozbroił, czyli zabrał wszelkie możliwości ataku wrogą. Rozbroił złe moce. Poprowadził jeńców na wolność. Tak mówi Boże Słowo. Odkupił wierzących z mocy szatana. To już zostało załatwione na krzyżu. Czyli tak naprawdę nas bitwa w ogóle nie dotyczy. Jesteśmy w niej, ponieważ nie należymy do siebie. Przeczytajmy razem Ewangelię Jana. 3 wersety w niej są. Ewangelię Jana, 17 rozdział. 6, 7, 8 i 14. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś. I oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. I 14. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidzi. Zauważcie, jak już wspomniałem wcześniej, na tamtym kazaniu było tak, że konflikt jest dlatego, że przyjęliśmy słowo. I od tego miejsca zaczyna się, jesteśmy w konflikcie. Jesteśmy tego świadomi. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem z tego świata. Ja dziękuję Bogu, że mnie z tego świata wyrwał. Że już nie należę do tego świata, tylko należę do innego świata. Do niebieskiego. Ja dziękuję Bogu. Nie wiem, czy Ty masz to samo wdzięczność w sercu, co ja. Jeśli tak, to jesteśmy w dobrym miejscu. Obecność nasza w walce polega na... Na czym polega? Przeciwstawić mu się. Przeciwstawić się pokusom diabelskim. W życiu codziennym przeciwstawianie się pokusom diabelskim to jest twoja walka duchowa. W ciągu dnia człowiek ma mnóstwo myśli. Nie wiem, czy liczycie, ale nie zdążycie policzyć wszystkich myśli swoich w ciągu dnia. Nawet w nocy, kiedy śpicie, wasza dusza nie śpi. Cały czas coś się kręci. Cały czas leci myśli. Jakieś sceny się przypominają. Jakieś sytuacje. Jakieś uczucia powracają. Cały czas dusza myśli. I powiem wam, że pewne rzeczy, co mamy w głowie, nie są na pewno od Pana. Nawet się ich wstydzimy. Nie chcemy o nich mówić. I tak działa to zło. Działa na świat naszych myśli. Działa poprzez bezbożne rozkosze świata. Poprzez pokuszenia. Poprzez własny grzech. I poprzez to, że diabeł i jego siły zła chcą nas dorwać. Chcą sobie znaleźć w nas przyczółek, aby nas w jakiś sposób pogrążyć. Dlatego nasza obecność w walce polega na odeprzeniu wroga. My nie walczymy, jak mówi Paweł, z krwią i z ciałem, bo to nie jest walka między ludźmi. Co prawda, diabeł używa innych ludzi, żeby ciebie zaatakować, żeby po prostu ciebie osłabić, żeby ci podciąć nogi, żeby twoja wiara upadła, żebyś miał negatywne myśli, żebyś chciał po prostu popełnić samobójstwo. Diabeł chce tego. Absolutnie tak. I my jesteśmy w tej walce duchowej jako dzieci światłości i mamy się temu przeciwstawić. I teraz zacznijmy od tego, od czego mam się przeciwstawić. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym wam przeczytać, jak w oryginale brzmi werset 12 i 16. Znaczy 11, 12 i 16. Ja przepisałem sobie z Biblii, która jest dosłownym tłumaczeniem z oryginałów i brzmi, jakbyś dał ten 11 list do Efezjan, jest napisane tak: wdziejcie na siebie całą zbroję Boga ku móc wystanąć przeciw matactwom oszczercy. To jest w oryginale. Czyli co? W jaki sposób dochodzi do nas agresja przeciwnika? Pisze w oryginale, to jest matactwo oszczercy. Czyli jest ktoś, kto wysyła oszczerstwa, który mataczy tobie w życiu i próbuje po prostu, żebyś nie trwał w prawdzie, nie trwał w światłości i nie trwał w wierze. Próbuje podważyć wszystko to, co według ciebie wydaje ci się, że robisz słusznie. To jest działanie bardzo aktywne. Oszczerca chce mataczyć. Chce cię po prostu zamulić cię. Chce. W twojej wierze, w twoim chodzeniu za Bogiem, w twoim osobistym zbawieniu. On chce cię zamulić, żebyś nie poznał prawdy. Albo jeśli poznasz prawdę, żebyś zwątpiła w tą prawdę. Czy zwątpił w tą prawdę. I 12 wers mówi tak: bo nie są nam zapasy przeciw krwi i ciału, ale przeciw panowaniom, przeciw władzom, przeciw światodzierżcom ciemności tej, przeciw tym duchowym niegodziwości w niebiosach. I 16, który jest bardzo ważny w tym momencie, bo to jest jakby przede wszystkim: wśród wszystkiego wziąwszy tarczę wiary, w której będziecie mogli wszystkie pociski niegodziwości, te, które zapłonęły, zgasić. Tarczą wiary. Bardzo ważny, bardzo ważny 16 wers. Ale zacznijmy najpierw od pierwszej elementu zbroi. Pierwszym elementem zbroi, jak pisze Boże Słowo, to jest pas prawdy. Czym jest pas prawdy? O co chodzi o ten pas prawdy? Co jest w tym pasie, że ten pas jest nazwany prawdą? Pas prawdy to jakby twoja świadomość tego, kim jesteś w Chrystusie. Jest prawda Bożego Słowa o mnie i o tobie, jako dziecku Boże. To jest pas prawdy. Żebyś w każdej okoliczności życia była świadoma tego, kim jesteś w Chrystusie. To jest pas prawdy. Jeśli masz świadomość tego, kim jesteś, powiem wam, że diabeł już ma problem. Diabeł ma problem. Bo jeśli wiesz, że jesteś dzieckiem Bożym, to przychodzi na ciebie niesamowite światło. Ty jesteś świadomy życia i tego konfliktu. I wiesz, co jest dobre, co jest złe. Ty wiesz o tym. Ale kiedy zapominasz, że jesteś dzieckiem światłości, że należysz do Jezusa, wtedy przychodzą kompromisy na ciebie. Wtedy wydaje ci się, że jesteś światłością, tak naprawdę to już jesteś jakby po drugiej stronie mocy. Tak się dzieje, kochani. Tak się dzieje. A więc musimy być wierni, trzymając się prawdy Słowa Boga. Moim i Twoim zadaniem jest stosowanie jej w codziennym życiu. Jeśli wszystko w naszym życiu zastosujemy sprawdzianem prawdy, to powiem Wam, to znajdziemy siłę w walce. Nie wiem, czy wiecie, prawda zawsze się obroni. Obojętnie jaka jest, nawet ludzie mówią w świecie, chcę, żebyś mówił do mnie prawdę. Ludzie chcą tej prawdy. Są głodni prawdy, tej zwykłej. Ale tu nam chodzi o duchową prawdę. To, kim jesteśmy w Chrystusie. Ta prawda pomoże ci w walce przeciwko zmaganiom codziennym, z twoimi pokusami, z twoimi słabościami. Ta prawda ci pomoże. Bo wiesz, kim jesteś. I wtedy Słowo Boże przychodzi do ciebie w inny sposób. Wtedy możesz powiedzieć, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Bo jestem dzieckiem Boga. To jest pas prawdy. To jest pierwszy element zbroi. Jeśli chodzisz w prawdzie, chodzisz w światłości. Wtedy wiesz, co jest co. Co jest dobre, a co jest złe. Co jest miłe, a co jest doskonałe w obliczu Boga. Następnym elementem zbroi jest to pancerz sprawiedliwości. Jak wiemy, każdy z wierzących przysługuje Boża sprawiedliwość na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Przysługuje nam płaszcz sprawiedliwości. Nie dlatego, że i my jesteśmy sprawiedliwi, ale dlatego, że uwierzyliśmy w Tego, który jest sprawiedliwy. Amen. Jezusa Chrystusa. 2 Koryntian 5:21. Jak możemy przeczytać. On tego, czyli Bóg, Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Widzicie tą zamianę? Żeby przyszła na ciebie sprawiedliwość, to musi się coś wydarzyć. I to się wydarzyło. Abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. W Nim, czyli w Chrystusie. I każdy może powiedzieć, że w Chrystusie, jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś sprawiedliwością Bożą.
Amen.
Czyli jesteś sprawiedliwym. Bóg patrzy na ciebie tak, jakby patrzył na swojego Syna, który jest sprawiedliwy. Ale musi być człowiekiem prawym w swoim osobistym życiu. Czyli nie tylko to, że masz sprawiedliwość Boga, ale też musisz być prawym. Musisz być właściwym w swoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że słowami nie obronisz się przed atakami. Wiecie, jeśli ja bym pięknie mówił, byłby naprawdę wielkim krasomówcą i potrafił w cudowny sposób ludzi pobudzać, motywować i tak dalej, ale swoje życie prowadziłbym byle jak, to te moje słowa, które wypowiem w swojej obronie, nic mi nie pomogą, nie obronią mnie słowa. Ale jeśli ja prowadzę sprawiedliwe życie, to moje życie będzie mnie bronić. Wiecie dlaczego? Bo diabeł nie będzie miał do czego się przyczepić w moim życiu. Nie będzie mnie za co złapać. Nie będzie mógł mnie za co złapać. Nie będzie otwartych furtek mojego życia, że tu czy tu poszedłem na kompromis, czy tu poślizgnąłem się. Nie będzie tego. Dlatego sprawiedliwość, którą mamy dzięki Bogu, to nie jest wszystko. Dobrym życiem możemy ochronić przed oskarżeniem. Bo jeśli nasze życie jest czyste, gdzie nasze własne sumienie nas nie oskarża, to powiem wam, diabeł nie ma w co celować. Nie ma w co celować. Nie znajdzie miejsca, w co mógłby uderzyć. Tak samo jak Jezus powiedział, że oto idzie władca tego świata, ale on nie ma nic do mnie. Czyli nie może mnie na czymkolwiek złapać. To tak samo być zwierzęcym, że mamy być nie tylko sprawiedliwością Bożą, ale mamy również być prawymi ludźmi. Szczerymi ludźmi. Amen. I to jest twój pancerz. To, co cię chroni. Poprzez sprawiedliwość Bożą i przez twoje czyste życie to jest twój pancerz. Kochani. Warto zainwestować w tą higienę. Warto zainwestować. Moralną higienę. Trzecim elementem Bożej zbroi są obute nogi, czyli twoja gotowość, twoja dyspozycyjność do tego, aby przede wszystkim mówić o tym, co Bóg robi w twoim życiu. To, że jesteś zbawiony. To, że jesteś dzieckiem Bożym. To, że twoje życie nie należy już do ciebie, ale do Boga, ponieważ ty mu to życie oddałeś, oddałaś. Również musisz być tą osobą, która się opowie za Jezusem. Złoży swoje świadectwo. Mówienia o dobrych rzeczach, to co mamy z Ewangelii. Wiecie, Ewangelia to jest nic innego jak dobra informacja. To jest dobra informacja dla każdego człowieka, dobra informacja. Ja tę informację już znam kilka ładnych lat. I powiem wam, ta informacja o tym, co Bóg dla mnie zrobił, nie zaszkodziła mi w ogóle, a przeciwnie, pomogła mi. Bo wiem, kim jestem. Wiem, kim byłem. Wiem, kim byłem. Każdy z nas, który zna swoją przeszłość i który stoi w prawdzie, to wie, że nasze uczynki przed poznaniem Boga nie są chwalebne. Czy słowa, czy działanie nasze nie są chwalebne. Ale jedynie w Bogu możemy się chlubić Nim. Obute nogi to jest twoja gotowość. To, że w każdej chwili, o każdym czasie jesteś w stanie złożyć świadectwo o Jezusie. Amen. Amen. Czwartym elementem, jest bardzo ważnym elementem, to jest tarcza wiary. Tarcza wiary, no, tarcza w ogóle jako ochrona przed atakiem, to nie jest taka tarcza mała, która się mieści w ręku, ale to jest duża tarcza. Rzymski żołnierz miał tarczę na wysokości około 1,20 m, 1,30 m i szerokości miał 70 cm. Pod tą tarczą mogłeś się schować. Po co ci tarcza wiary? Tarcza wiary to jest ten element, którym gasisz pociski złego. Czym jest pocisk złego? To jest wypuszczenie oszczerstwa w twoim kierunku. To jest sianie nieprawdy w twoim kierunku. I ty możesz odwrócić się i z powrotem, ale to będzie walka przeciwko krwi i ciału. Jeśli będziesz chciał z powrotem odrzucać na swoje zarzuty, to będzie walka przeciwko drugiemu człowiekowi. I tego diabeł chce. Żebyś był z każdym w konflikcie. Z każdą osobą. Żebyś miał ograniczenie, żebyś nie miał relacji, żebyś nie miał zażyłości z ludźmi. Diabeł chce cię ograniczyć przez to i rzuca w twoją stronę oskarżenia. A co robi tarcza wiary? Chroni cię przed. Czym jest więc wiara? Jak myślicie? Czym jest więc ta wiara? Wiecie, bo niespodziewane pociski, które są bolesne i mają w sobie dużo jadu, prosto z piekła. Tarcza wiary. Wierzę Bogu. Wierzę Bogu. On wie, kim jestem. Ale skoro mnie wybrał, skoro mnie odkupił, to On patrzy na koniec mojej wiary. Ja jestem w Nim sprawiedliwością. Ponieważ Jezus Chrystus umarł za mnie. I mi to wystarczy. I mogą przyjść pociski. Ale ja odbijam piłeczkę nie z powrotem. Ja odbijam piłeczkę i te oskarżenia wysyłam z powrotem, ale nie do mojego przeciwnika, który mnie rąga, który po prostu mnie oskarża. Ale oddaję to Bogu. Panie, Ty widzisz to. Ty widzisz te oskarżenia niesłuszne. Ty widzisz to niesprawiedliwe traktowanie. Ty widzisz to, że ktoś mną gardzi. Widzisz tą nienawiść ludzi. Oddajesz to Bogu. I mówisz, w Tobie jestem sprawiedliwością. W Tobie jestem ukochanym synem, ukochaną córką Twoją. To jest tarcza wiara. Wiary. I słuchajcie, to działa. Tarcza wiary naprawdę działa. Jest to najważniejszy element w tej zbroi. Ale są takie sytuacje, kiedy palą Cię pokusy, kiedy okoliczności są przeciwne, kiedy atakują Cię wątpliwości, kiedy wydaje Ci się, że statek Twojego życia jest tuż przed utonięciem. Tak może być w naszym życiu. Że nam się wydaje, że już wszystko. Pali nam się grunt pod nogami. Wtedy możesz podnieść oczy i powiedzieć, wierzę Bogu. Wierzę Bogu, który uczynił mnie. Wierzę Bogu, który mnie doprowadził do tego miejsca i że wyprowadzi mnie z każdej sytuacji. Wierzę Bogu. Obojętnie, jak beznadziejna Twoja sytuacja jest. Ty wierzysz Bogu. Wiecie, Bóg się nie spóźni. Wiecie o tym. On się nie spóźni. Nawet o sekundę się nie spóźni z odpowiedzią na Twoje wołanie. Piątym elementem jest to przyłbica zbawienia. Przyłbica to nic innego jak hełm, który zakładali rzymscy żołnierze do walki. Czym jest ten hełm? Hełm jest ochroną Twoich myśli. Wiecie, jeśli chodzisz bez hełmu, to tak naprawdę jakbyś nie miał nadziei na zbawienie. Hełm mobilizuje Twoje myśli, że jesteś zbawiony, że jesteś w Jezusie Chrystusie. Jesteś nowym stworzeniem. Bóg powołał Cię do Twojego Królestwa. Po co Ci ten hełm? On Ci jest potrzebny do tego, żebyś wiedział, jaka jest Twoja tożsamość. Że w Jezusie masz. Ostateczne zwycięstwo należy do Boga i jest pewne. Jeśli jesteś tak, że chciałbyś się wycofać, chciałbyś po prostu zrezygnować, a może chciałbyś po prostu się całkowicie odwrócić, to zbawienie, hełm mówi Ci co innego. Przecież Ty jesteś, Bóg Cię kocha. Bóg umarł za Ciebie, żebyś mógł żyć. I to jest Ci potrzebne. Ta pewność tego, że dopóki jesteś w Chrystusie, jesteś zbawiony. Dopóki jesteś w Jezusie Chrystusie, masz nadzieję na przyszłość. Bo jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Przeczytajmy to, Rzymian 8:31. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Mama, tata, szwagier, teściowa, wszyscy mogą przeciwko Tobie. Ale jeśli Bóg z Tobą? Obojętnie, kto stanie po drugiej stronie, Bóg jest z Tobą. Dlaczego? Bo Ty wierzysz w Jezusa Chrystusa. Bóg jest z Tobą. Wiesz, jaką masz przewagę? Niesamowitą przewagę. Paweł mówi, jeśli Bóg jest z Tobą, kto może być przeciwko Tobie? Nie ma takiego śmiałka. I potem wymienia. Żadne moce, żadne aniołowie, żadne siły nie są w stanie oderwać cię od Jego miłości. To jest zbawienie. Hełm. Twoja nadzieja w Bogu. Szóstym elementem zbroi Bożej jest miecz ducha. I można powiedzieć, że na koniec wierzący bierze ten szósty element, który jest mieczem ducha. Czym jest ten miecz ducha? Mówi dalej, wykłada, słowo się przez słowo wykłada, mówi, że miecz ducha jest Bożym Słowem. Bożym Słowem jest. I powiem wam klasyczny przykład. Tak jak Jezus to robił w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Łukasza to było 4 rozdział. O nie, to 4 rozdział. 4 rozdział Ewangelii Łukasza. Kiedy Jezus, 4:1, od 4 od 1. Kiedy Jezus był na pustyni i gdy zaczął łaknąć, bo był głodny, ponieważ 40 dni pościł, przyszedł do niego diabeł w tym momencie. I co robi? Jakbyśmy dalej poszli. Od 4:1, no dobrze. Ale chodzi o ten moment, że przyszedł, był na pustyni i wyszedł w mocy ducha potem po pustyni, ale na pustyni był atakowany przez diabła. I mówi mu, jeśli jesteś Synem Bożym, ile razy do ciebie może powiedzieć diabeł w myślach twoich, powiedzieć to, ty naprawdę jesteś wierzący? Jak ty postępujesz? Czy macie takie coś? Czy to was dotyka? Myślę, że on z każdym tak walczy. Z każdym tak walczy. Wtedy mówisz, jestem dzieckiem Bożym. Jestem przyjem Jezusa. Jego życie jest we mnie. Należę do Niego. Już nie należy do siebie. Do Niego należy.
Jeszcze dalej?
Tak, tak.
Jeszcze?
Bo kiedy jak poczuł głód, wtedy przystąpił do Niego diabeł i chciał go i zaatakował go w tym miejscu. Wiecie, kiedy diabeł atakuje? Nie wtedy, kiedy ty masz całą zbroję i tylko czekasz na niego. Nie. On cię atakuje w tym momencie, kiedy jesteś słaby. Tak jak Jezusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedział niego, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. A do ciebie może powiedzieć tak, jeśli jesteś córką Bożą, to dlaczego tak postępujesz, tak? Bo tam się coś wypsnęło, czy zdenerwowałeś się, czy jakkolwiek to wyszło. Jestem. Żyję w ciele, ale jestem dzieckiem króla. Należę do Niego. Mamy się bronić Bożym Słowem. I powiem wam, że Bóg daje ci słowo. Daje ci słowo na określony moment. Do określonej sytuacji. Do określonej potrzeby twojego życia. On daje ci słowo. Jest napisane, nie samym chlebem człowiek żyje. Ty możesz powiedzieć, że sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale Bóg go podniesie. Możesz powiedzieć to. I wtedy to jest, wtedy masz miecz w ręku. Bo reagujesz Bożym Słowem. Amen. Jak Jemu powiedział. I kiedy go wziął po prostu dalej, czy to było jak kazał zrobić z kamieni chleb, czy jak go postawił wyżej, czy wprowadził go na górę i pokazał wszystkie królestwa świata, że do niego niby należy. Jezus mówi całkiem co innego. Tylko mi się ukłoń, tak? Złóż mi hołd. Oddam ci to wszystko. Jezus odpowiada mu tak. Bogu będziesz składał hołd i Jemu będziesz służył. Tak powiedział. Cała chwała będzie twoja. To jest kłamstwo, które pochodzi prosto z piekła. Tak samo, jeśli my byśmy chcieli iść na kompromis, mamy walczyć Bożym Słowem. Mamy być gotowi. To nie jest tak, że raz w tygodniu założysz zbroję. Ponieważ diabeł atakuje non-stop. Cały czas. naciska na ciebie. Cały czas napiera, żebyś zgrzeszył, żebyś zgrzeszyła, żebyś postąpił źle. Wiecie, to jest napięcie. On wie, że ma mało czasu. I on chce, o ile to możliwe, świętych zniszczyć chce. Dlaczego? Ponieważ przyjęli Boże Słowo ci święci. I o to jest walka. O to jest walka, kochani. Nie należysz do siebie, należysz do Boga. Jesteś dzieckiem, jesteś synem, córką króla. To jest szósty element, o którym mówi Biblia. Słowo Boże to nie jest całe słowo, jak już powiedziałem. To nie jest cała Biblia, ale konkretny jej fragment do konkretnej sytuacji. Siódmym elementem zbroi Bożej jest modlitwa. To jest element. Modlitwa jest siódmym, co prawda nie pisze jako zbroja, ale należy do zbroi. Zbroję Bożą nakładasz w atmosferze modlitwy. Przyjmujesz w atmosferze modlitwy. Codziennie. Jako siódmy element. Ona stanowi atmosferę, w której wierzący musi żyć. Zakładać zbroję. Modlitwa nie powinna być jako sporadyczna, ale to powinno być naszym przyzwyczajeniem. Przyzwyczajeniem. Tak jak wstajemy, golimy się, czy robimy make-up. To powinno być naszym przyzwyczajeniem. Wstajemy i modlimy się. I wierzący powinni korzystać z każdej rodzaju modlitwy. Osobistej, publicznej, planowanej i spontanicznej, wstawienniczej, dziękczynnej, uwielbiającej i pokutnej. O jakiej modlitwie tu mowa jest? Są różnego rodzaju wyznania, gdzie ludzie na jakichś urządzeniach modlą się. Jak myślicie, czy to ma moc, ta modlitwa? Czy takie klepanie bez sensu jednego i to samo, czy to coś da? Czy to jest walka przeciwko siłom zła? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Modlitwa powinna być kierowana Duchem Świętym. Natchniona Duchem Świętym. I przez Ducha kierowana. Bo jeśli my wyjdziemy i będziemy po prostu jedno i to samo powtarzać w kółko, jak na niektórych urządzeniach to się robi, w innych wyznaniach, to nie jest modlitwa, która przestraszy twojego przeciwnika. A wręcz przeciwnie. Zachęci cię może. Żebyś jeszcze bardziej, jeszcze więcej tego robił. Czujność w modlitwie to ochrona przed twoją sennością uciekających myśli. Wytrwałość w modlitwie, tak jak Jezus powiedział, to jest ciągłe szukanie, to jest ciągłe proszenie, to jest ciągłe pukanie. Przeczytajmy teraz Łukasza 11. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. I to jest siódmy element modlitwy. Zbroi. Siódmym elementem zbroi jest modlitwa. Jest atmosfera, w której wierzący powinien żyć. Paweł mówi, że módlcie się na okrągło. Cały czas trwajcie w modlitwie. Cały czas. To nie jest to, że my przyjdziemy w niedzielę, pomodlimy się, jest okej przez cały tydzień. Nie. Każdego dnia potrzebujesz korzystać z potraw, żeby spożyć śniadanie. Tak samo twój duch korzysta z modlitwy każdego dnia. Daniel, który jest wielkim przykładem modlitwy wstawienniczej, ale również modlitwy takiej, bym powiedział, sumiennej, jak mówi Słowo Boże, on każdego dnia trzy razy modlił się w kierunku Jerozolimy. Każdego dnia zanosił modlitwę. Wstawiał się za swoimi. Każdego dnia. Po trzy razy. To jest dobry przykład. I chciałbym teraz na te pytania odpowiedzieć Bożym Słowem. Po co nam Bóg zdaje zbroję? 1 Tymoteusza 1,18. Ten nakaz daje ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przypowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. Jeśli jesteś w konflikcie i staczasz dobry bój, to zbroja jest nieodzowną częścią twojego życia. Nie tylko wtedy, kiedy już przychodzi na ciebie coś, ale wtedy, kiedy jest spokój. Wtedy, kiedy wydaje ci się, że wszystko w porządku, masz nosić swoją zbroję. Bo nie wiesz, z której strony i kiedy coś zaatakuje. Bo może być to niespodzianie. A z reguły to się dzieje niespodzianie, ponieważ diabeł chce reakcji od nas negatywnej. Dlatego w tej atmosferze modlitwy musimy być czujni, ponieważ diabeł śpieszy się i chce, aby każdy z nas był przez niego pochłonięty. Następnym pytaniem, które zapisałem: dlaczego Boża zbroja w wielu przypadkach nie jest u świętych kompletna? I tu jest pierwszy do Tesaloniczan. Jest tak trochę dłuższy fragment. Wierzący lekceważą sobie to, że żyjemy przy końcu czasów i że diabeł ma mało czasu i wykorzysta każdą sytuację twoją. Każde po prostu szczelinę w twoim życiu może wykorzystać dla siebie, po to, żeby zniszczyć. I mówi Paweł do Tesalonicza w ten sposób: albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw, słuchajcie, oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dalej. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Tego nie będę tłumaczył, to jest w sumie ten werset na nowe kazanie. Tylko chcę powiedzieć, jeśli nie masz kompletnej zbroi, jesteś podatny na tego typu działanie, ponieważ kłamstwo ma dostęp do ciebie i przychodzi obłęd, na który Bóg zezwala przez to, że nie byłeś konsekwentny w swoim życiu. Przychodzi na ciebie obłęd. Szaleństwo przychodzi. A to już nie jest Boże. Amen. I trzecią odpowiedzią, którą żeśmy z tego wywnioskowali: jakie są skutki braku tej zbroi, jeśli jej nie nosisz? Skutki są takie. 1 Tymoteusza 4:1-3. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Zauważcie, taki człowiek stanie się odstępcą od tej prawdziwej, właściwej wiary i tej nauki. I przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Czym jest nauka szatańska? Wszystkim tym, czym się Biblia sprzeciwia? Jest nauka szatańska. Prosto. Jeśli coś nie jest zapisane w Biblii, a tego się naucza, to jest nauko? Anty. Antychrystusowa, czyli szatańska nauka.
I uwiedzeni obłudą kłamców są ci ludzie, naznaczonych w sumieniu pięknym występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.
I w dalszym ciągu jest mowa o prawdzie. Pas prawdy jako pierwszy składnik zbroi Bożej. Jeśli nie chodzimy w prawdzie, jeśli nie mówimy do siebie prawdy, to tak naprawdę mijamy się z powołaniem w chrześcijaństwie. Prawda nie tylko przynosi wolność, ale prawda się obroni i w twoim, i w moim życiu. Jestem na końcu swojego słowa. Nie wiem, jak wygląda u każdego z nas życie. Życie duchowe, życie przede wszystkim chodzenia za Bogiem, walki duchowej. Nie wiem, jak to wygląda u każdego z was osobiście. Ale nasz oręż, którym walczymy, to jest oręż Bożego Słowa. Jeśli Słowem nie będziemy przezwyciężać siły ciemności, nie o ludzi chodzi, pamiętajcie. Nie o ludzi. Bo tu ludzie nie mają wpływu na to. Oni są też używani do tego, żeby ciebie zniszczyć. Za tym stoi jakaś siła. I ta siła nigdy nie jest dobra. Ale chciałbym, żebyście jedno zapamiętali. Jeśli przychodzi konflikt, jeśli przychodzi konfrontacja na was, pamiętajcie, zawsze macie czas gdzieś się na chwilę schować, zamknąć, uciszyć się, zawołać do Boga. Zawsze jest ten moment, kiedy Bóg daje drogę wyjścia, ewakuacji w jakiejś sytuacji, w której diabeł chce cię atakować. Kiedy ciska na ciebie pociski rozżarzone przez piekło, pełne jadu, pełne smrodu. Zawsze masz te sekundy, aby oddać siebie pod krew Jezusa. Przywołać Bożą zbroję, całkowitą Bożą zbroję. Aby prawda i to, kim jesteś w Chrystusie, twoja tożsamość, twoja świadomość tego, kim jesteś, była obecna. To powiem wam, że będzie zwycięstwo. I to działa. To działa. To, kim jesteśmy. To, że jesteśmy w tym konflikcie zbrojnym. To nie jest nasza wojna. Wojna należy do Pana. To jest Jego bitwa. My jesteśmy, ponieważ przyjęliśmy Jego Słowo. Staliśmy się częścią Królestwa Bożego. I dlatego ten konflikt dotyczy również, czy dotyka nas w jakimś sensie. Ale pamiętajcie, On zwyciężył. On zwyciężył. Śmierć została pokonana. Moce ciemności zostały zwyciężone na krzyżu Golgoty. Tam, gdzie się wydawało, że diabeł będzie triumfował, ponieważ Bóg umarł na krzyżu, jest nieprawdą, ponieważ Bóg go wzbudził po trzech dniach zmartwych, aby zniszczyć dzieło diabła. I was zachęcam do tego. Do tej zbroi. Wiecie, że coraz gorzej jest? Coraz większe nasilenie i napięcie jest w świecie duchowym? Wiecie, że coraz gorzej? Coraz gorzej ludzie się odwracają. Coraz gorzej ludzie są spodleni, zezwierzęceni. Coraz więcej perwersji jest. Coraz bardziej są uwikłani ludzie w różne sytuacje, w różne po prostu wredne rzeczy. O tym mówią w telewizji, o tym możesz przeczytać na stronie internetowej. Wszędzie. Dzieje się coraz gorzej. I będzie jeszcze gorzej. I zachęcam cię, żebyś dzisiaj wzięła tą całą zbroję Bożą. byśmy się mogli ostać. Jeszcze raz, jakbyś mógł pierwsze fragmenty ten do Efezjan. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Zbroja Boża jest dana po to, byś mógł się ostać. W oryginale, jak już czytałem na początku, wdziejcie na siebie całą zbroję Boga ku móc wystanąć przeciw matactwom oszczercy. Do mnie i do ciebie jest apel, prośba. Nie zapomnijcie o zbroi. Jest ci potrzebna do życia. Do tego, byś funkcjonował i funkcjonował normalnie. Żeby nie było tak, że robisz szpagat między pokusą, grzechem, a życiem sprawiedliwości Bożej. Żeby nie było tak, jak Ezaw, który przez lekkomyślność sprzedał swoje pierworództwo bratu za miskę strawy. Żeby nie było, żebyś nie lekceważył tak poważnego zbawienia. To jest ważne. To jest bardzo ważne dla naszego życia. Amen. Niech wam Bóg błogosławi.